Tym razem jednak, panie premierze, zacznijmy od Krakowa, bo w Krakowie był pan ostatnio. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznacza bardzo poważne środki na udostępnienie fascynujących podziemi Zamku Królewskiego na Wawelu. Proszę o tym opowiedzieć.
No to jest kolejny projekt muzealny na Wawelu. Od kilku lat Wawel się przekształca i rozwija swoją ofertę. No ale rozwija dlatego, że jest odwiedzany przez, już w tej chwili mogę powiedzieć, miliony ludzi, bo w tym roku spodziewamy się, że frekwencja będzie ponad dwumilionowa. Myśmy zbudowali i przedstawili właśnie do dyspozycji naszych zwiedzających na Wawelu skarbiec królewski, który był bardzo skromny. W tej chwili to już jest pełna ekspozycja skarbca. To samo chcemy zrobić ze zbrojownią, a żeby można było zaprezentować zbrojownię, no to trzeba także pokazać podziemia wawelskie, które nie były nigdy pokazywane. I to jest kolejny projekt, 38 milionów łącznie, które przeznaczymy na tę inwestycję, żeby udostępnić. Już pierwsza część, pierwszy etap będzie udostępniony w tym roku, jesienią, myślę w listopadzie. Pierwszy raz podziemia wawelskie, czyli w skrócie może nawet i do tego smoka wawelskiego będzie można tam zajrzeć, bo na przykład w podziemiach jest studnia, która była wykorzystywana przecież w praktycznych celach przez całe wieki.
Tydzień temu w Łodzi była taka bardzo licznie odwiedzona przez młodzież ważna okoliczność, jaką było odsłonięcie tablicy. Tablicy upamiętniającej dzieci polskie, które straciły życie podczas okupacji niemieckiej w Litzmannstadt. Otwarta na ścianie kuratorium w trochę nietypowym miejscu. I z jednej strony to jest tablica, która przypomina oczywiście tragedię, dramat obozu przy Przemysłowej, ale jednocześnie również mówi o tym, że nie tylko obóz przy Przemysłowej to było takie miejsce, gdzie polskie dzieci w czasie okupacji niemieckiej traktowane były w sposób ekstremalny.
No musimy o tym mówić. Musimy o tym mówić dlatego, że te niemieckie zbrodnie nigdy nie zostały zadośćuczynione. Między innymi dlatego. One są bardzo ważne dla naszej tożsamości. No, co byłby warty naród, który nie pamięta o swoich najsłabszych członkach, którzy byli tak straszliwie prześladowani i mordowani? To jest nasz taki podstawowy, cywilizacyjny obowiązek. I powinny też młode pokolenia pamiętać o tych historiach, bo one też mogą być jakimś drogowskazem na ich życie we współczesności. Inne są wyzwania współczesne, są też często trudne czy ciężkie, ale zupełnie o innym ciężarze gatunkowym. My po prostu pamiętać musimy i dlatego staramy się to upamiętniać w różny sposób. No przede wszystkim powołaliśmy muzeum, bo tak, my tu w Łodzi pamiętamy o Przemysłowej, ale takie miejsca kaźni i sposoby maltretowania dzieciaków w czasie II wojny światowej przez Niemców były w bardzo wielu miejscach. Polskie wsie palone, stąd mamy przecież też niedawno otwarte mauzoleum wsi polskiej w województwie świętokrzyskim, w Michowie, czy Zamojszczyzna i te polskie dzieci wywożone przecież do Reichu, do III Rzeszy, które miały tam odnawiać, nie wiem, rasę niemiecką. Już nie chcę wchodzić w te straszliwe dywagacje rasistowskie, związane także z łączeniem krwi, prawda, i wykorzystywaniem do tego dzieci. Ale generalnie polskie dzieci były przystosowywane do pracy niewolniczej, tak jak tutaj w Łodzi i pod Zgierzem, gdzie była filia obozu na Przemysłowej, gdzie dziewczynki były przystosowywane do pracy niewolniczej u Niemca.
Tak, i tu jest jeszcze, żeby chwilkę przy tym wątku zostać, jeszcze taki jeden ważny aspekt, o którym mówił zarówno dyrektor muzeum, jak i jedyny ocalały obecny na tej uroczystości, że to jest także przypominanie, powrót pamięcią bardzo konkretną dla rodzin tych dzieci, bo te dzieci nigdy nie zostały pochowane.
Tak, tu trzeba jakby stopniować te nasze działania związane z pamięcią. To były może najbardziej cierpiące rodziny. Przecież te dzieci wróciły, te, które przeżyły, prawda, wróciły później do jakiegoś swojego życia, w którym już rodziców nie było, na przykład, prawda, rodzeństwa nie było. To straszne rzeczy, traumatyczne, trudno o nich w ogóle mówić, ale naszym obowiązkiem jest na pewno pamiętać. Taki los zgotowali Niemcy Polakom, tym najmłodszym Polakom także, i do tej pory nie tylko nie wypłacili odszkodowań za to, ale także sprawcy w niewielkim tylko procencie ponieśli za to konsekwencje.
Dzisiaj także rocznica kolejna, rocznica Zgierska.
Zbrodnia Zgierska, też zbrodnia mało znana w Polsce, tak jak Inteligenzaktion, która między innymi była w Łodzi, czyli morderstwa na polskiej inteligencji, na obywatelach polskich, którzy stanowili elitę przed wojną, a byli mordowani już od września 1939 roku w sposób systemowy, żeby wymazać Polskę z mapy Europy, ale także z mapy tożsamości czy kultury europejskiej. A zbrodnia Zgierska to z kolei odwet za zabicie dwóch gestapowców przez członka polskiego ruchu oporu. Niemcy, stosując odpowiedzialność zbiorową i ten terror, który narzucili w czasach okupacji, zresztą podobny terror stosowali przecież Sowieci, zamordowali 100 polskich obywateli, 96 mężczyzn i 4 kobiety. Publiczna egzekucja, a później to samo, co robiły oba totalitaryzmy. To Niemcy robili i to robili także Sowieci, a mianowicie walka z pamięcią o ofiarach, czyli pochowanie gdzieś w lesie, później próby ekshumacji, zatarcia zbrodni i przede wszystkim no właśnie walka z pamięcią wspólnotową, i do tej pory przecież nie wiemy dokładnie, gdzie i jak i kto zginął, gdzie został pochowany. To samo z Inteligenzaktion, prawda? 2000 co najmniej ofiar i praktycznie większość to są anonimowe osoby. Nieznane miejsca pochówku, no tam znajdujemy prochy, prawda, w różnych miejscach, nie, ale to jest bardzo charakterystyczne, że te totalitaryzmy nie tylko mordowały, ale także mordowały fizycznie przedstawicieli no, wrogiej im wspólnoty, w tym wypadku Polaków, prawda, jako wrogów, a następnie mordowano pamięć o tych ludziach.
Panie premierze, walka z pamięcią to się wydaje taka właśnie bardzo odległa, historyczna, gdzieś tam już osadzona, takie pojęcie, taka idea. Natomiast w zupełnie nowych okolicznościach, w zupełnie nowej sytuacji mamy w tej chwili do czynienia z walką z pamięcią o jednym z największych autorytetów współczesnego świata, czyli świętym Janem Pawłem II. Czy sądzi pan, panie premierze, że to już w tej chwili można mówić, że została ta sytuacja opanowana, czy jednak będziemy mieli nadal do czynienia z takim bezprecedensowym atakiem?
Oczywiście, że będziemy mieli z tym atakiem do czynienia, ponieważ współczesny świat to jest także walka o wartości i symbole. Za tym stoją często interesy, bardzo jasno formułowane interesy. I będziemy w związku z tym pewnie mieli jeszcze cały czas ten taki z jednej strony straszliwie agresywny, z drugiej strony straszliwie kłamliwy atak na Jana Pawła II, no bo przez atak na Jana Pawła II atakuje się pewien system wartości, w tym wypadku atakuje się chrześcijaństwo, katolicyzm, atakuje się systemy wartości oparte o miłość bliźniego, systemy wartości, które są oparte o instytucje Kościoła, w związku z tym także próbuje się deprecjonować tę instytucję. przedstawiając ją, a także no, członków kościoła, tych hierarchów, w fałszywym świetle, bo to, że błędy Kościół na przestrzeni 1000 lat czy 2000 lat popełniał, to jest oczywiste, każdy popełnia błędy. Natomiast czym innym jest fałsz historyczny i próba budowania wizerunku takiego, jaki służy no właśnie przeciwnikom tej aksjologii, o której mówię. Ale to ma także wymiar narodowy, no to jest atak na naszą wspólnotę narodową, czy naszą wspólnotę polityczną, prawda? Żeby osłabić siłę Polski, no to uderza się w osobę, która przez Polaków we wszystkich badaniach jest uważana za najważniejszą w historii Polski, w ogóle w historii Polski, prawda? Za taką osobę, która także temu narodowi przyniosła niebywale pozytywne przemiany, bo to od Jana Pawła II rozpoczęły się przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, upadek komunizmu w tej części świata. On dał siłę nam wszystkim, prawda, naszej wspólnocie. On był taką ostoją, która dawała nam siłę w najtrudniejszych momentach w trakcie tych przemian. On także po 1989 roku wskazywał na błędy i zaniechania, czyli w jakimś sensie był także no, naszym wyrzutem sumienia, czy też budził nasze sumienia do tego, żeby nie godzić się na rzeczy złe. No, był wielkim skarbem i jest wielkim skarbem dla Polski i dlatego ten atak nie jest przypadkowy. Atak, bo od tego powinniśmy zacząć. No, atak nie tylko agresywny, ale fałszywy. Tam nie ma żadnych realnych podstaw faktograficznych. Osoby, w oparciu o zeznania których próbuje się zmieniać odbiór postaci Jana Pawła II we współczesnym społeczeństwie polskim, były skrajnie niewiarygodne. To byli albo nieszczęśnicy różni, którzy faktycznie popełniali jakieś grzechy. Więźniowie często przecież byli karani, więc siedzieli w więzieniach. Czy też ci, którzy z kolei z wcześniejszego czasu, czyli mają być tymi świadkami z czasów kardynała Sapiehy. Więc atak na kardynała to też jest przecież pośredni atak na Jana Pawła II. To są zupełnie już wydumane koncepcje, które mają uwiarygadniać ludzi, którzy zeznawali w więzieniach, czy zeznawali w śledztwach, czy zeznawali jako tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. No, wiarygodność takich materiałów, jaka jest mniej więcej, wszyscy wiemy, ale także i te faktografie no, przedstawiane fałszywie, nieprawdziwie. No, no, nieprawdą jest, że Jan Paweł II nie podejmował działań związanych z walką z pedofilią w Kościele. To przecież on zmieniał prawo liturgiczne. On, pierwsze zmiany są za jego decyzjami, związane z jego decyzjami. Tak, z tym grzechem w Kościele, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten grzech miał miejsce, miewał miejsce. Tak jak w wielu innych niestety środowiskach też on się czasami pojawia.
A czy ma pan premier jakieś takie osobiste wspomnienie związane z postacią Jana Pawła II?
No ja jestem z tego pokolenia, które było pokoleniem świadków. Bo ja jestem z pokolenia opozycji studentkiej lat 70. Wyboru kardynała Wojtyły na papieża, pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce, kiedy byłem członkiem tej straży papieskiej, myśmy na ulicach trzymali straż. Ja byłem tuż przy placu, tam wtedy chyba Zwycięstwa się nazywał, ten plac Piłsudskiego, gdzie była ta pierwsza słynna homilia. No, uczestniczyłem w tym wszystkim, także później w innych spotkaniach, w różnych innych okolicznościach. Tę noc przed przyjazdem Jana Pawła II, wtedy w pierwszą wizytę do Polski spędziłem właśnie tam na miejscu, już przygotowując się od rana z kolegami do w naszej pracy wtedy. A jednocześnie to było niedaleko Pałacu Staszica, gdzie ja byłem doktorantem, a jednocześnie w tym Pałacu Staszica byli skoszarowani esbecy, taki tłum 200 mężczyzn, którzy mieli służyć pewnie do różnych prowokacji w razie czego. No ale to wszystko nie wypaliło, ponieważ wyszły na ulicę miliony Polaków i nikt nie odważył się nawet przeprowadzić prowokacji. Pamiętam taki obrazek, który miał miejsce przy Królewskiej, czyli troszkę dalej, bo ja stałem tutaj bliżej Pałacu Staszica, który relacjonował mi później starszy kolega, a mianowicie tuż przed przejazdem kawalkady papieskiej ludzie zniecierpliwieni, czy też chcieli może lepiej widzieć i zaczęli przebiegać przez krakowskie przedmieście z jednej strony na drugą i milicjanci ówcześni nie dawali sobie z tym rady. Jakiś taki pułkownik milicji podleciał do jednego z naszych funkcyjnych ze Straży Papieskiej, taki przerażony i nie wiedział, jak ma się zwrócić, i mówi do niego: proszę pana, niech pan powie bliźnim, żeby nie przebiegali przez ulicę. Więc ta władza komunistyczna po prostu dostała obuchem już wtedy i wiadomo było, że to już się nie wróci. Od pierwszej wizyty, od wyboru Jana Pawła II, wiadomo było, że coś się zmieniło. Później był cud Solidarności, który, jak wiadomo, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Przypominam, ruch Solidarności, o którym się mówi, że był cudem, prawda? 10 milionów ludzi nagle powstało w państwie komunistycznym i powiedziało, że są ludźmi wolnymi i chcą zmian. To był ruch narodowy, to był ruch pracowniczy oczywiście, bo to był związek zawodowy, bardzo silnie podkreślana rola, to był ruch społeczny, ale to był ruch także katolicki, chrześcijański, o czym się zapomina. No niestety zapomnieli to także organizatorzy Europejskiego Centrum Solidarności, tego w Gdańsku. To był ruch bardzo silnie z katolicyzmu czerpiący z tego najlepszego katolicyzmu, tego właśnie Jana Pawłowego, tego, który mówił tak pięknie o miłości drugiego człowieka, a jednocześnie mówił także o naszych wspólnych obowiązkach i o solidarności, o prawach pracowniczych, przecież encykliki Jana Pawła II. My powinniśmy w zasadzie w tej sytuacji tego ataku na Jana Pawła II, ja do wszystkich apeluję, w internecie to jest do znalezienia, mamy to także w publikacjach, warto do jego encyklik po prostu wrócić, czytać, kontemplować sobie spokojnie, budować. To oczywiście najlepiej było, gdyby młodzi ludzie spróbowali także czytać to, co Jan Paweł II pisał, jak nauczał, do czego się odwoływał, nad czym także rozpaczał, bo rozpaczał nad naszą wspólną słabością, bo współczesny świat nie potrafił i nie potrafi do dzisiaj do końca znajdować recept na różne problemy i tragedie właśnie współczesności.